Wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu w Dominikańskiej Szkole Wiary w Gdańsku. Witam naszego gościa. Ojca doktora, prawie już habilitowanego historii, ojca Tomasza Gałuszkę. To jest nasz skarb polskiej prowincji Dominikanów.
To miło usłyszeć.
Tak, nie, naprawdę.
Pierwszy raz. 16 lat jestem w zakonie.
Tak, to warto do Gdańska przyjechać, żeby usłyszeć inne rzeczy. Historyki mediewista, on wie wszystko o początku zakonu dominikańskiego w Polsce, ale nie tylko w Polsce, bo w ogóle o początku naszego zakonu. DNA Dominikanów. Dlaczego Dominikanów ciągnie do heretyków, pustelni, sztuki i alchemii? To jeszcze nie wszystko, do czego ciągnie Dominikanów. Myślę, że ojciec Tomasz nam powie jeszcze o takich rzeczach, których się nie spodziewamy. Znaczy Państwo się nie spodziewają, bo Dominikanie to się spodziewają, do czego ich ciągnie i że to w ogóle dobrze, że tak jest, bo to takie powołanie. Bardzo serdecznie. Tomku, cię witam.
Proszę.
Proszę Państwa, sprawdzimy tak najpierw dźwięki, fonię. Czy Państwo na samym końcu mnie słyszą? Panowie? Tak? Świetnie. To w takim razie ja nie będę tak trzymał, tylko sobie tak położę ten mikrofon i będę słychać. Spokojnie leżą. Ale tak mi dobrze się na tym już zaczęło się dobrze natrzymać. Znaczy nie mam coś w ręku, ale nie będę ten opad. Proszę Państwa, serdecznie witam na tym wykładzie. Rzeczywiście, czym, jeżeli teraz już zaczniemy, to jest szansa, że będziecie jutro musieli siedzieć tylko półtorej godziny przed show, a dzisiaj to skończymy. Ja nie wiem, czy ja mam jakiś limit czasowy.
21.
i on to jest taki nieprzekraczalny czas. A dobrze, zobaczymy, jak Państwo się będziecie kuli. Jak będziecie mdleć, to będziemy reagować od razu. Tematem jest DNA Dominikanów, a mianowicie chcę zrobić z Państwem przez te kilka godzin. To jest strasznie mało czasu i dla mnie to jest największy dyskomfort, jaki mam, to, że muszę w ciągu kilku godzin powiedzieć o tak ciekawych rzeczach, jakim jest świat wewnętrzny Dominikanów. Ponieważ jest taka ładna zasada, może od tego zacznę, w średniowieczu, która jest bardzo mądra i my się powinniśmy od niej uczyć. W ogóle ludzie w średniowieczu, proszę Państwa, tak jak zaraz Wam troszeczkę więcej powiem, oni o życiu wiedzieli mało, ale wszystko, więc dlatego warto się od nich bardzo wiele rzeczy uczyć. I między innymi mieli taką podstawową zasadę działania i relacji, która składała się z czterech słów. Czterech takich ładnych łacińskich słów, które pozwalały poukładać, w jaki sposób ma być w ogóle budowana relacja z drugim człowiekiem. I ona się tak, ona składa się ze słów in cum pro per. Cztery słówka, in cum pro per. To są słówka, które bardzo, my zaraz ja je wszystkie wyjaśnię, a one pozwalają zrozumieć, jak należy podchodzić do drugiego człowieka, jak należy w ogóle budować relacje. Zacznę tak wręcz terapeutycznie, ale naprawdę to jest wszystko średniowiecze. Ale mówię, uczmy się od tych ludzi. A mianowicie, zazwyczaj w dzisiejszym świecie, proszę Państwa, my cierpimy w średniowieczu, gdyby usiadł tutaj święty Tomasz z Akwinu, Bonaventura, a nawet Duns Scott, Franciszkanie, to są tych dwóch, oni by powiedzieli, współczesny człowiek za bardzo skupia się na jednym słowie i dziwi się, że wszystko inne się psuje. Że człowiekowi się wszystko rozsypuje. Mianowicie skupia się na słowie pro. Bycie dla. Bycie dla kogoś. Ponieważ rzeczywiście jest coś takiego, że ważne jest bycie dla. Tylko, że problem się pojawia, kiedy jest tylko bycie dla. Ponieważ żona mówi, ja dla niego piorę, gotuję, robię, haruję. Mąż mówi, ja dla niej to, wyjeżdżam za granicę, pracuję. Wszyscy robią dla. Ksiądz mówi, ja dla Pana Boga odprawiam mszę, spowiadam, robię to, organizuję procesję, buduję kościół, wielką pielgrzymkę. Wszystko robię i co? pojawia się oczywiście frustracja u księdza, żony i męża, dlatego że w siedmiowieczu człowiek by powiedział: człowieku, zaczynasz od końca. Bo żeby być dla kogoś, najpierw musisz być kum, z kimś. Od tego trzeba zacząć. Jeżeli jest żona i mówi: ja dla niego robię tyle, a mąż mówi: to ja robię tyle dla niej, to pierwsze pytanie, jakie się powie w średniowieczu, człowiek ze średniowiecza by powiedział: to kiedy ostatni raz byłaś ze swoim mężem? Kiedy ostatni raz byłeś ze swoją żoną? Kiedy ostatni raz usiadłeś? Usiedliście razem ze sobą. Do księdza można powiedzieć: no dobrze, ksiądz robi tyle, ale kiedy ostatni raz ksiądz był z Bogiem? Nie tylko dla Boga. Kiedy ostatni raz się ksiądz modlił? A w średniowieczu człowiek, my mówimy: wow, to jest świetne, z. A w średniowieczu jeszcze by człowiek powiedział: ale to nie wszystko. Ponieważ każda relacja zaczyna się najpierw od słowa in. Bycie, wejście w drugi świat, nawet bez mówienia. Tylko po to, żeby się przyglądnąć. Tak po prostu wejść w świat drugiego i po prostu najpierw zamilknąć, tylko pobyć trochę. Zanim będziesz z kimś, zanim będziesz dla kogoś, najpierw po prostu wejdź w ten świat i zacznij słuchać. I to jest już dla nas całkowicie szokujące, bo to oznacza, że trzeba po prostu w pewnym momencie być z tymi ludźmi i pozwolić im opowiedzieć o sobie, tego co w nich jest, co, jak ten świat wygląda. I wtedy dopiero jak będziemy w tym świecie, zobaczymy, jak wygląda ich dom, jak wyglądają ich najbliżsi, jak wygląda rodzina, w ogóle popatrzenie na półki, co ten człowiek czyta, posłuchanie ludzi, którzy znają to, dopiero wtedy jesteśmy w stanie powiedzieć coś więcej o drugim człowieku. Dopiero wtedy siadamy, jesteśmy z nim, a na samym końcu prawie jesteśmy dla tej osoby. Zwykły porządek. Najpierw wy, z, dla. A po co to wszystko? Święty Tomasz powiedział: po to, żeby być per. Mianowicie, ponieważ każdy z nas, jak tutaj jest, według właśnie średniowiecznej myśli, czasów Dominika i dalej, każdy z nas jest po to, żeby być przekazicielem Bożej łaski. Żeby być po prostu, żeby przez nas, owe per, Bóg mógł działać w świecie. Że Bóg potrzebuje człowieka, naszych rąk, naszych słów, po to, żeby działać. I dlatego in cum pro per, prosta zasada terapeutyczna a la święty Tomasz, Bonaventura, Don Scott, i nagle zaczyna się bardzo wiele rzeczy układać. I dlatego, proszę Państwa, dzisiaj to, co będziemy robić, to ja Was będę, właśnie rezygnujemy z byciu dla, z naszej działalności dominikańskiej, nie będziemy się tutaj chwalił, co robimy i tego, tylko będziemy, ja Was prowadzę w ten świat, to wy in i bycie z, tak żebyście się przyglądnęli i zrozumieli, jacy oni są i skąd oni to mają. Przede wszystkim ja Was chcę prowadzić w świat naszego założyciela, ojca Dominika, i po to, żeby się przyglądnąć, co on robił w dzieciństwie. Gdzie go mamusia ciągała w niedzielę, a gdzie tatuś po południu w niedzielę. Jakie książki czytał. Czym się interesował. Co robił na przykład nocami, oczywiście w osmie. W katedrze. Następnie jak w ogóle, jak to się stało, nawet takie proste rzeczy, że Dominikanie, że na przykład Dominik, kiedy przyjmował nasz habit, przyjął nasz habit z pasem, który jest bardzo specyficzny pas. To jest, ludzie na świecie zajmują się dziwnymi rzeczami, między innymi są historycy pasów, kostiumolodzy, i dzięki nim wiem, jakie różnice są w pasach i dlaczego Dominik w ogóle wziął pas ze sprzączką, a nie na przykład pas z kółeczkiem a la benedyktyni, albo jeszcze lepiej jak franciszkanie sznurek. Pewnie Dominikanie by powiedzieli, po co franciszkanom sznurek, ale to już inna rzecz. Zostawmy te nasze wszystkie animozyje. Natomiast, proszę Państwa, jeżeli wejdziemy w ten świat, bardzo dużo rzeczy zrozumiemy. I dlatego to DNA to jest to, co jest ukryte, ale to ja Wam pokażę, co sprawia, że nie jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. I dzięki temu zrozumiecie wiele też z naszych dziwnych zachowań. Właśnie to, gdzie i w które miejsce nas ciągnie. A ja, proszę Państwa, dlaczego ten wykład stworzyłem? Ponieważ bardzo wielu braci pytało się w ogóle, jak to możliwe, że Dominikanie, którzy są tacy aktywni, nagle mają w pewnym momencie swojego życia taki okres, że chcieliby się tak cudownie zamknąć u kamedułów, kartuzów, czy w jeszcze jakimś innym opactwie. Albo jak to możliwe, że u Dominikanów mógł być ktoś taki jak Frangelico, który całymi dniami, nocami bazgrał po ścianach, no i oczywiście dzięki temu wszystkie teraz galerie biją się o te wszystkie freski, ale że on postanowił zamilknąć i ewangelizować, głosić za pomocą w ogóle obrazów. Jak to możliwe, proszę Państwa, że Aleksandro di Piacenza, czy Despina, w roku 1276, biedaczek siedział ciągłymi dniami i pisał i niestety był krótkowidzem, miał tą lupkę z takiego berylu polerowanego. W pewnym momencie powiedział, no nie da się pisać z tą ręką, z jedną z lupą, więc wziął dwie lupki, przypiłował, złączył drucikiem i powiesił je sobie na uszach. Ku uciesze wszystkich braci. Ale proszę Państwa, we wszystkich podręcznikach okulistyki Aleksandro di Piacenza jest autorem pierwszych okularów. Dominikanie. Więc proszę Państwa, i tak można by bardzo wiele rzeczy o Dominikanie mówić. I teraz spróbujemy zrozumieć, skąd się to, proszę Państwa, dzieje, bierze. Natomiast pierwsza rzecz to muszę Was w dwóch słowach wprowadzić oczywiście w najcudowniejszą epokę, którą Europa przeżywała. Ja, proszę Państwa, jestem takim krytycznym, ale z ogromnym zamiłowaniem do średniowiecza. Okres z wszystkimi cieniami, blaskami, z tym wszystkim, co było. Ale to jest, proszę Państwa, jak życie człowieka. Tam są różne. Nie da się o człowieku powiedzieć jednej jakiejś rzeczy. Oprócz tego, że jest rzeczywiście stworzony przez Boga i jest dobry. Jest dobry. Bo Bóg go takim stworzył, ale równocześnie jest wolny, a zatem mogą być i piękne rzeczy, ale może być oczywiście też grzech. Ale to wszystko trzeba patrzeć na całą rzeczywistość jak na przedmiot z różnych stron, z różnych perspektyw. A zatem, proszę Państwa, średniowiecze to jest epoka długa, 1000 lat. Tutaj macie na tym slajdzie podane przynajmniej kilka dat, od których zazwyczaj historycy zaczynają swoje wykłady, czy też periodyzują właśnie średniowiecze. Widzicie, od Soboru w Nicei aż po przedziwną koronację Karola Wielkiego w roku 800. Natomiast dla mnie taką datą ważną dla historii Dominikanów jest pontyfikat Grzegorza I Wielkiego, 590 do 604, 14 lat był papieżem. Papieżem niezwykłym. Nie tylko z tego względu, że był wszechstronny, zajmował się i melioracją, i wojskowością, i budową, i relacjami z kościołami wschodnimi. I generalnie robił 500 różnych rzeczy, a przy okazji jeszcze pisał wspaniałe dzieła. I napisał takie dzieło Dialogi oraz komentarz do Księgi Hioba, który jest po prostu fantastyczny. Ale w tym komentarzu do Księgi Hioba i w jego dialogach jest kilka rzeczy, które są ważne dla Dominikanów. Już nie mówiąc o tym, że i Moralia i Hiob, czyli komentarz do Hioba, był czytany przez świętego Dominika. Ale proszę Państwa, to u Grzegorza po raz pierwszy pojawia się termin Ordo Predicatorum. I ten termin się pojawia przynajmniej kilkadziesiąt razy. Szczególnie w takim traktacie dotyczącym, jaki powinien być biskup. Tam się pojawia co chwilę Ordo Predicatorum to, Ordo Predicatorum tamto. Proszę Państwa, Ordo Predicatorum, powiem od razu, to jest oficjalna nazwa naszego zakonu. Zakon kaznodziejów. Stan kaznodziejów. Ordo Predicatorum. I tu nagle, w 590 roku, Grzegorz pisze o tym Ordo Predicatorum na potęgę. Co nie znaczy, że proszę Państwa, ja teraz Wam tutaj powiem, i to jest piękny cud, że już przewidział nasze bycie. Nie, proszę Państwa, Ordo Predicatorum, jeszcze nas nawet nikomu się nie śniło, że Dominikanie będą, trzeba było wiele jeszcze zakonów przejść, żebyśmy się pojawili. Natomiast Ordo Predicatorum to był zakon biskupów. I o biskupach, o tych, którzy są postawieni na czele trzody, ich nazywano predikatorami, kaznodziejami. To byli prawdziwi kaznodzieje według Grzegorza. Proszę Państwa, ten termin, on bardzo mocno zapadł w pamięci pierwszych Dominikanów, a przede wszystkim w głowie kilku osób w otoczeniu Dominika i u samego Dominika. Natomiast u Grzegorza to jest właśnie nazwa, a druga rzecz u Grzegorza, która się pojawia, to Grzegorz w drugiej księdze dialogów opisał żywot pewnego człowieka, który dla nas jest naszym prapradziadkiem dominikańskim i którego Dominik bardzo dobrze znał, na tyle dobrze go znał, że nigdy do niego nie wstąpił. I alleluja. Natomiast, proszę Państwa, zaraz powiem o kim chodzi. Natomiast warto tutaj pamiętać, dialogi, druga księga. Zatem pontyfikat Grzegorza I Wielkiego. O nim można było naprawdę cały wykład zrobić. Natomiast końcowe daty, tych dat też jest bardzo wiele. I datą, która ja bym... Tutaj jej nie ma. Niestety nie dałem jej. To jest data 1455. Dla mnie to jest taka niezwykle symboliczna data, bo to jest koniec pontyfikatu papieża Mikołaja V, który papieżem jest od 1449, 6 lat, ale papież, który miał przełomowe, to jest ostatni papież średniowiecza. Taki średniowiecza prawdziwy. I zarazem pierwszy papież renesansu, czyli papież, który zaczyna patrzeć na starożytność jako i w ogóle co na takie prądy, które wtedy były hipernowe i też bardzo modne, wszyscy tym żyli, on zaczął w tym widzieć nadzieję dla Kościoła. On się nie przestraszył renesansu, tym powrotem do starożytności, do rzeźby, do sztuki, ale mówi, może to jest coś nawet na rzeczy, skoro cały świat się tym zachwyca. Ja nie widzę w tym specjalnie wielkiego zagrożenia. Oczywiście we wszystkim jest zagrożenie, ale może trzeba z nadzieją spojrzeć na tą nową epokę i postanawia zrobić. Więc zawołał tych swoich wszystkich kochanych współpracowników, mówi, renesans jest czymś ciekawym. Oni mówią, jak to, papieżu? Zobacz, co się dzieje w katakumbach. Spotykają się ci wszyscy z kurii rzymskiej, ci nasi pracownicy. Co tam wyprawiają? Zmieniają sobie imiona. Na przykład taki Kalimach, Filip Bonacorsi, który zmienił sobie na Kalimacha, na starożytne. Taki Pomponiusz Letus ze starożytności sobie wziął imię. Co oni tam robią? A papież Mikołaj mówi, nie. Z tego nowego nurtu trzeba wybrać to, co jest dobre. A jako znak zróbmy coś niezwykłego, na przykład, i wszyscy zamarli, zbóżmy Bazylikę Świętego Piotra. A wszyscy... Oh. I proszę Państwa, decyzja o zburzeniu Bazyliki Konstantyna zapadła. I proszę Państwa, od tego czasu, oczywiście za jego czasu to nie stało się, ale decyzja została podjęta, zaczęły być zmieniane pałace i to jest, proszę Państwa, coś całkowicie nowego. Oczywiście później mieliśmy całą serię dziwnych papieży z Aleksandrem VI na czele, ale proszę Państwa, to jest przemiana, wchodzenie w kompletnie nową epokę. 55 rok, proszę Państwa, to jest taki czas, kiedy też ludzie wymyślili druk. I ten druk to jest, który zmienia wszystko. Proszę Państwa, to wynalezienie druku i rozpowszechnienie pisma miało tak kolosalne znaczenie, które jest porównywalne tylko do tego, co się dzieje teraz, kiedy mamy internet. Kiedy teraz każdy z nas może pisać, co mu się podoba. I każdy to może czytać. Na całym świecie, na końcu świata. Proszę Państwa, to jest całkowicie zmiana mentalności i dlatego też dla historyków, którzy patrzą na całość jakby Kościoła, dziejów Kościoła, pojawienie się pontyfikatu papieża Franciszka jest porównywalne dla nas z pontyfikatami papieży przełomów. Proszę Państwa, ja zaraz jeszcze do tego wrócę, ale my jesteśmy jeszcze wszyscy dziećmi tak naprawdę Kościoła Gregoriańskiego, Kościoła Kluniackiego. Tak naprawdę my wszyscy jesteśmy, proszę Państwa, jeszcze w Kościele XI wieku. Ale wszystko się zmienia. I co jest cudowne, proszę Państwa, udało się nam żyć w niezwykłej epoce. I my będziemy to wszystko obserwować. I nie wolno, ja mówię, nie wolno nam się bać. Ponieważ zazwyczaj wszyscy się potwornie boją. Mówią, ojcze Tomaszu, ale jak to? Bo nie daj Boże, będzie sobór za 15 lat albo 20. Ja mówię, a niech będzie. Ale jak to? Jeszcze nie został zrealizowany Sobór Watykański II. Ja mówię, nie. W średniowieczu, w XII, XIII wieku, nikt się nie bał soborów. Sobory były co 30 lat i było XII, XIII wiek najbardziej wspaniały okres. No ale ojcze, jak to tego? Ten sobór to wszystko zmieni. Każą nam klękać na jedno kolano albo to będzie straszne. Mówię, nie bać się. Nie wolno się, co strach jest w historii, jak można by zrobić wykład na temat strachu, to strach naprawdę jest złym, nie tylko złym doradcą, ale wręcz destruktorem bardzo wielu dzieł. Natomiast wracając, 455, koniec pontyfikatu Mikołaja V, co Bazylikę Świętego Piotra postanowił zmienić, delikatnie mówiąc. To jest z drugiej strony szkoda tej Bazyliki Konstantyńskiej, ale można zawsze pójść do Kościoła Świętych Janów na Lateranie i zobaczyć, jak to trochę, proszę Państwa, wyglądało. Natomiast, proszę Państwa, całe średniowiecze dzielimy na takie trzy epoki. To jeszcze sobie tutaj pobiegłem daleko. A nie wiem, jak to się... Aha, bo ja tutaj przyciskam sobie przycisk, proszę Państwa. Wracamy. Proszę Państwa, trzy epoki. Pierwsza epoka, czas Benedyktów. Dzisiaj trochę o niej powiemy, jutro będzie czas Grzegorzów. Czas Benedyktów to właśnie okres od VI wieku do połowy wieku XI. Czas, który wszyscy, którzy w jakiś sposób nie lubią Kościoła, uwielbiają tę epokę. Mianowicie mówiąc, co się wtedy działo w tym od VI do XI wieku. Jest, proszę Państwa, generalnie dla wszystkich historyków trudny czas, z tego względu, że, proszę Państwa, to był też trudny czas dla całej Europy. Pamiętajmy, że V-VI wiek nagle mamy wędrówkę ludów. To jest to, co obecnie, proszę Państwa, dzieje się z uchodźcami. To jest promil tego, co działo się w całej Europie, kiedy naprawdę całe narody, całe gigantyczne plemiona się przemieszczały z różnych krańców, z północy na południe, z południa na zachód. Generalnie wszyscy człapali. To oczywiście, proszę Państwa, zdestabilizowało całą Europę na przynajmniej 300 dobrych lat. Ale około wieku VIII zaczyna się to układać. I między innymi z tego względu, że Frankowie ochrzczeni już są przynajmniej od 150 lat, zaczynają już nie tylko myśleć o różnych takich barbarzyńskich zwyczajach, ale zaczynają się cywilizować. Około druga połowa VIII wieku, proszę Państwa, pojawiają się Karolingowie, pojawia się Karol Wielki, który zaczyna widzieć też ogromne znaczenie literatury. Tam, gdzie kultura się pojawia, proszę Państwa, kultura to już jest, jak się pojawia, to jest zazwyczaj etap końcowy wielkiej, trudnej ewolucji, ale u Karola Wielkiego pojawia się i pomysł na Akademię Akwizgrańską, pojawiają się wybitni uczeni, zaczyna się na nowo czytać literaturę rzymską, inną, starożytną. To już, proszę Państwa, się wszystko uspokaja, ale oczywiście trzeba będzie do XI wieku jeszcze poczekać, zanim to tak wszystko spokojnie osiądzie i każdy już będzie wiedział, jak ta Europa wygląda tak naprawdę. Kto jest gdzie, gdzie są Frankowie, gdzie są Germanowie, gdzie są ludy, które później będą stanowiły grupę hiszpańską. Generalnie trzeba było trochę czasu. I ten okres od VI to jest trudny czas, bo to jest proces. Nie można wymagać od procesu tego, że będzie pięknie poukładany, ale w tym okresie pojawia się, jak zobaczycie, ważny wiek X. Wszyscy wiek X nazywają seculum obscurum. Co się tam wtedy, ojcze, działo, to naprawdę tylko fakty i mity mogą to opisywać. Ale rzeczywiście, proszę Państwa, papieży w ciągu 10 lat, było 10, żaden prawie nie kończył żywotu w sposób naturalny i zwyczajny, już nie mówiąc o udziale licznych pań, które rzeczywiście ruchy feministyczne byłyby bardzo zadowolone, gdyby taką Maruzyję Teodorę Młodszą spotkały, czy Teodorę Starszą. Generalnie, proszę Państwa, to jest strasznie trudny czas też papiestwa, które się formuje, które się układa, które samo zaczyna zadawać sobie pytanie, kim ja w ogóle jestem? Kim ja jestem? Czy ja jestem tylko zwykłym biskupem rzymskim? Czy ja może jestem kimś więcej? A jeżeli jestem kim więcej, to jak bardzo kimś więcej jestem niż inni? Proszę Państwa, i to jest okres, kiedy wszyscy myślą, tak samo królowie, zastanawiają się, kim oni są. Czy ja jestem zwykłym królem? Czy ja jestem pomazańcem Chrystusa? Czy jestem wikariuszem Chrystusa, czy jest zastępcą? Generalnie, proszę Państwa, w tym okresie i papież, i władca świecki uważali, że są przedstawicielami jednego ciała, jakim jest eklezja, gdzie jest ramię świeckie, to jest władca, i ramię duchowe, to jest papież i w ogóle duchowny, ten, który stoi na czele trzody, w ogóle, ale generalnie to było jedno ciało. To dopiero, proszę Państwa, rozdarcie tego ciała następuje dopiero w połowie XI wieku. W XIII wieku, kiedy to rozdarte ciało stanie przeciwko sobie. Ale to będzie jeszcze bardzo długi w ogóle gigantyczny proces. Natomiast w tym okresie wszystko się formuje, układa, wszyscy się zastanawiają, ale wtedy też, proszę Państwa, w X wieku, jak się źle dzieje w papiestwie, pojawia się mały płomyczek, malutka rzecz. Proszę Państwa, mało jak ziarenko, które sprawi, że ono, to ziarenko, po 150 latach wyda taki owoc, że my, tak jak mówię, do dnia dzisiejszego jemy jeszcze z tego drzewa, które wymyślili tam w malutkim klasztorku w 910, 909, 910 w opactwie Cluny zaczęło pojawiać się grupa duchownych zakonników, która zmieniła kościół. My jesteśmy w kościele cluniackim. Zaraz o tym jeszcze powiem. Drugi okres to jest od XI do końca XIII wieku. To jest, proszę Państwa, czas, który wszyscy kochają, bo to jest prawdziwe takie średniowiecze. To, proszę Państwa, dopiero w tym czasie mogły odbyć się krucjaty. W Wcześniej nie było szans na to, żeby jakiekolwiek krucjaty powstały. Z prostego względu wszyscy się tak tłukli, bili, że po prostu nie było szansy zebrać trzech armii w jedno, bo by się pobili zaraz, jakby ich tak zabrać. Dopiero ten okres, który my nazywamy okresem Grzegorzu, on sprawił, że rzeczywiście można było zjednoczyć gigantyczne armie z całej Europy, które wyruszą do Ziemi Świętej. Wtedy, proszę Państwa, też zaczyna powstawać uniwersytety. Czyli generalnie też uniwersalne, wszechstronne, europejskie kształcenie. Wtedy też pojawiają się wielkie sumy, wielkie dzieła teologiczne, ale również, proszę Państwa, pojawia się inkwizycja, która jest też ściśle związana z całym nurtem nowej pokuty i spowiedzi usznej, która zostaje ściśle określona na Soborze Laterańskim IV, który jest najważniejszym soborem i my, Dominikanie, jesteśmy dziećmi Soboru. Soboru Laterańskiego IV z 1215 roku, o czym Wam jeszcze, proszę Państwa, powiem. Ale to jest epoka niezwykła i już takim zwieńczeniem, jeżeli na przykład byśmy chcieli spojrzeć przez pryzmat architektury, to okres wcześniejszy, okres naszych benedyktów, to jest, proszę Państwa, okres kościołów barownych z małymi okienkami. To jest cała sztuka też romańska, która oczywiście u nas się to wszystko przesuwa, ale proszę Państwa, to jest okres kościołów barownych, bo taka jest rzeczywistość wtedy. Trzeba się było bronić i trzeba było walczyć, bo wszyscy walczyli naokoło. Natomiast epoka Grzegorzów to jest, proszę Państwa, epoka, kiedy już się nie trzeba bać. Kościoły się mogą otworzyć, mogą się składać z samych okien i witraży. Jak pojedziecie do Saint-Chapelle we Francji, to zobaczycie, prawie nie ma ścian, same szkło, czyli kruchość, ale już się nikt nie boi. Nikt się nie boi, że ktoś będzie rzucał kamieniami. Pojawia się, proszę Państwa, gotyk. Pojawia się wspaniała, strzelista architektura. To widać od razu, proszę Państwa, co się dzieje. I trzecia epoka to jest, proszę Państwa, czas Mikołajów, koniec XIII wieku do wieku XV. Czas bardzo trudny, czas Mikołajów. Przede wszystkim trudny z tego względu, że zmienia się, proszę Państwa, cała mentalność. W XIV wieku następuje przeskok, kolejny jakby taki przeskok w historii mentalności. Zaczyna się pojawić coś takiego, proszę Państwa, jak indywidualizm. My jesteśmy, nasza mentalność, proszę Państwa, ma swoje źródła w tej epoce Mikołajów, przede wszystkim w wieku XIV, kiedy ludzie zaczynają całkowicie w nowy sposób siebie postrzegać. Proszę Państwa, epoka wcześniejsza Grzegorzów to była epoka przede wszystkim ludzi, którzy byli zachwyceni i skupieni kompletnie na Bogu. A epoka Mikołajów to jest skupienie na Bogu, ale równocześnie zauważenie, że ja też istnieję, że ja też jestem, że mam bardzo konkretne imię, że na przykład, że ja mogę coś też od siebie dać, że Bóg Bogiem, ale ja też jestem w tym wszechświecie, z tym stworzeniem niezwykłym. Mogę zaznaczyć swoją obecność. I na przykład to pięknie widać w sztuce. Jest taki nagrobek, najstarsza płyta epitafina gotycka w Polsce. To jest, proszę Państwa, 1312 rok. I na tej płycie po raz pierwszy pojawiają się takie elementy w epigrafice indywidualne. Po prostu artysta jeszcze się nie podpisał, ale postanowił, że dołoży do A drugą, taką, trzecią taką nóżkę. A co? Taką to będzie taki jego znak rozpoznawczy, że moje A to ma zawsze trzecią nóżkę i każdy będzie wiedział, że to ja. 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 Proszę Państwa, w XIV wieku pojawia się ja, które, proszę Państwa, też świetnie widać w całej duchowości. Wtedy też zaczynają się pojawiać. Ja zajmuję się na co dzień, proszę Państwa, inkwizycją i naszymi inkwizytorami, badaniem mentalności. Robię, biorę ich na takie kozetki, ich tam przepytywuję z różnych rzeczy. Ale proszę Państwa, jedna z rzeczy, których ja wziąłem na kozetkę takiego Henryka Harrera, dominikanina z około lata 20, 30, 14 wieku i położyłem go i pytam się, co cię niepokoi, Henryku? A Henryk mi powiedział jedną rzecz, że tak pójdę. On mówi tak, straszne rzeczy zaczęły się dziać, ojcze Tomaszu. Co się dzieje? Mianowicie ludzie po mszy świętej, po mszy świętej zostają w kościele i tak siedzą Co oni tak siedzą? Dlaczego oni siedzą? Co oni jak siedzą, to pewnie coś myślą, a jak myślą, to pewnie myślą coś złego. Przecież jak złego, to na kogo myślą? No oczywiście na księży. Na księży, a zatem podważają instytucję Kościoła. Podważają instytucję Kościoła. Nie, no to mamy heretyków. Proszę Państwa, zaczyna się pojawiać indywidualna pobożność. Ludziom już nie wystarcza tylko nabożeństwo i to, co ksiądz powie, ale sami zaczynają się zastanawiać, dlaczego ja nie mogę też mieć bezpośrednio tak z Bogiem. Czy ja potrzebuję za każdym razem księdza? A może jednak byłbym tak sam? A co więcej, proszę Państwa, nawet sami dominikanie, był taki dominikanie Eckhart, którego bardzo lubię, mimo że dziwak niezwykły, ale proszę Państwa, to Eckhart szedł do ludzi i mówił: ludzie, wy się za bardzo skupiacie na księżach. Każdy z was ma bezpośredni dostęp do Boga, a nawet jak on się tak już rozpędził w tym kaznodziejskim zapale, mówił, nawet więcej macie dostępu jako sami. Księża wam nie są naprawdę potrzebni. Oczywiście później za to Eckhart musiał się przez 3 lata procesować w Awignonie. W końcu umarł w czasie procesu. Ale proszę Państwa, on wyraża to, co dzieje się w głowach ludzi wtedy. W tym wieku XIV. I nagle ludzie zaczęli odkrywać, że mogą sami. Samodzielnie. Coś, proszę Państwa, coś niezwykłego. My jesteśmy już w kolejnych etapach tej epoki, ale XIV wiek jest niezwykły. I wchodząc, proszę Państwa, jeszcze w mentalność, to jest, proszę Państwa, przydługawy wstęp, ale dzięki niemu wy zrozumiecie, w jakim świecie ten Dominik się obracał. Jaka była mentalność tego Dominika, taka naturalna, zwykła, wyciągnięta ze środowiska, w którym żyje. Mianowicie pierwsza rzecz szokująca dla nas, mianowicie, proszę Państwa, ci ludzie w średniowieczu byli wierzący. Oni, proszę Państwa, wierzyli, że Bóg jest Bogiem, a człowiek jest człowiekiem. Bóg jest Bogiem, a człowiek jest człowiekiem. Ktoś mówi, nie, naprawdę? To człowiek nie jest Bogiem? Przecież człowiek jest w centrum. Pan Bóg ma koło niego biegać, latać, wszystko robić, żeby mu dobrze było. Ale to przecież człowiek jest Bogiem. I w średniowieczu, proszę Państwa, oni doskonale wiedzieli jedną rzecz. I to jest kolejna taka z terapii a la średniowiecze. Ja teraz już tutaj terapeutyzuję tak średniowiecze. Proszę Państwa, oni mieli jedną zasadę. Mianowicie, Boga należy kochać w sposób nieograniczony. Boga należy, czyli żadnych warunków nie stawiam Mu. Ufam całkowicie, kocham Go całym sobą i nic nie zadaję żadnych pytań. Eckhart poszedł jeszcze dalej, mówi, macie wyrzucić ze swojego słownika słowo dlaczego. Jeżeli mu ufacie, nie zadawajcie pytania dlaczego. Nie zadawajcie, wyrzućcie to słowo. Proszę Państwa, oni mówili, Boga należy kochać w sposób nieograniczony, a człowieka ze świadomością jego ograniczeń. Ponieważ najczęściej ludziom się to odwraca. My kochamy człowieka w sposób nieograniczony, a później się okazuje, że to nie jest Bóg jednak, tylko zwykły człowiek. Natomiast to jest dobra zasada. Boga w sposób nieograniczony, a człowieka ze świadomością, że to jest tylko człowiek. Że ma swoje historie, że ma swoje poranienia, że nie można od niego wymagać, żeby był Bogiem, bo on jest tylko stworzeniem. Natomiast, proszę Państwa, oni naprawdę głęboko wierzyli. I teraz ludzie, na przykład kiedy ja ze studentami czytam sumę teologiczną, pokazuję im, bo nie mam wykładów z teologii samej, tylko na historii, ale pokazuję, no to ludzie się w ogóle w sumie i w Tomaszu nie odnajdują z prostego względu, że tam jest w centrum Bóg, a człowiek? A dlaczego nas tam nie ma w centrum? A jak to mi ma służyć? No a tam jest ciągle o Bogu. I jest naprawdę trudno ludziom wyjaśnić, że dla tych ludzi wiara była fundamentem, że oni się tą wiarą naprawdę kierowali. Że na przykład, proszę Państwa, historycy, kiedy się jedzie nawet na zjazdy uczonych ludzi, którzy zajmują się średniowieczem, na przykład mówi się tak, oni bardzo często mówią, jeżeli badają jakieś powołanie, dlaczego ktoś wstąpił do zakonu w średniowieczu? Oczywiście wstąpił do zakonu ze względów społecznych, gospodarczych, politycznych, ekonomicznych, psychologicznych, bo pewnie jak miał 3 miesiące, to wypadł z wózeczka i coś mu się tam stało i dlatego poszedł do zakonu. I jeszcze i inne, jeszcze socjologiczne, wszystkie. A na końcu ja mówię, a dobrze, a nie przyjmujecie, że ci ludzie też mogli odkryć powołanie? że mogłaby być motywacja wiary, taka to się ładnie nazywa aspekt ontologiczny, czy element ontologiczny. On mówił, ja mówię na przykład ja, mnie rodzice nie oddali, ponieważ byłem 28 dzieckiem w domu i dlatego, że nie mieli jak mi tam posagu, czy jakiegoś innego tam formy, czy dlatego, że polityczne, gospodarcze, społeczne, czy jeszcze jakieś inne, tylko po prostu jest podstawowym fundamentem mojej decyzji był element ontologiczny, że powiem tak, czyli wiara, czyli wezwanie. Mówią, no może rzeczywiście nie braliśmy dotychczas tego pod uwagę. Proszę Państwa, to jest przerażające, ale proszę Państwa, dopóki nie zrozumiemy, że ci ludzie naprawdę wierzyli, to my tych ludzi nie pojmiemy. Ponieważ, proszę Państwa, kolejny etap, który... I Dominik, on był bardzo wierzący. I dlatego też, jeżeli tego nie pojmiemy, to nie pojmiemy następnej rzeczy. Mianowicie, które łacińskim słowem mors. Bo tamto to był Chrystus in medio, czyli Chrystus w centrum. Natomiast mors, proszę Państwa, oznacza śmierć. Proszę Państwa, ci ludzie wierzyli w śmierć, że umrą. Jeszcze więcej, proszę Państwa, wierzyli, że jest niebo i piekło. Ha, i moglibyśmy się tutaj, prawda, śmiać. Natomiast, proszę Państwa, oni naprawdę nie skupiali się tyle na śmierci, co skupiali się bardzo mocno na nieśmiertelności. Nie skupiali się na śmierci, ale na nieśmiertelności. I głęboko wierzyli w to, że ich decyzje, ich zachowania mają konsekwencje. Dlatego wszystko, co robimy, ma konsekwencje. To nie jest tak, że ja sobie po prostu tak działam i to na nic nie wpływa. Tylko ma to konsekwencje. Oni wierzyli w niebo i piekło. I potrafili martwić się o siebie, że na przykład drugi mój brat czy moja współsiostra, że ona nie będzie zbawiona. To było, naprawdę w to bardzo mocno wierzyli. Niedawno, proszę Państwa, czytałem sobie taką najnowsze wydanie francuskie, właśnie sumy teologicznej, a ja zobaczę sobie, co tam Francuzi zrobili, nasi współbracia swoją drogą. No i patrzę w komentarzu do jednej kwestii dotyczącej de hereticis, czyli o heretykach. I bardzo tam, to jest, proszę Państwa, jak sobie weźmiecie, to jest bardzo ciekawa kwestia, bo ona tak naprawdę mówi o herezji, ale przede wszystkim mówi, co się dzieje, co zrobić, jeżeli widzisz człowieka z twojego środowiska, który błądzi. Co zrobisz? My na przykład byśmy powiedzieli, nie no, co zrobisz? Nic nie zrobię. No. Wszystko jest dla ludzi, piekło też jest dla ludzi. No matko, no jak chce, to niech się potępia. A święty Tomasz, czy proszę Państwa Dominik, pukali się w głowę, mówili, co wy gadacie? I proszę Państwa, ci Francuzi, moi kochani współbracia, napisali, że niniejsza kwestia jest świadectwem d'une époque dépassée, epoki, która już dawno minęła. W ogóle jest już to, można tak przeczytać ze śmiechem, że kiedyś tak wierzyli. Ja, proszę Państwa, czekam, kiedy zaczną się takie komentarze pojawiać przy niebo, piekło, grzech, że kiedyś naprawdę ludzie wierzyli w grzech. A przecież to wszystko to są społeczno, polityczno, inne tam... Nie, człowiek jest po prostu tylko jakąś tkanką. Natomiast, proszę Państwa, dla tych ludzi oni głęboko wierzyli w to, że tu jesteśmy tylko na moment. Że warto zawalczyć o życie wieczne, że tam jest kres naszego bytowania i tam jest nasz finisz, nie tu. Świat nie jest rajem. Świat nie jest w ogóle, nie jest po to, żebyśmy tutaj go zaludniali i tutaj upatrywali całą nadzieję. Tam jest nasze życie. Mnie jeszcze się nie okazało, kim będziemy. I to doskonale wiedzieli. I na przykład też kolejna rzecz, którą lubię, to u nich to jest na przykład na nagrobkach. Mój ulubiony, ukochany nagrobek, który mam kilkanaście metrów od mojej celi w Krakowie, ponieważ, proszę Państwa, ja mieszkam na Krużgankach, a pod Krużgankami mam cmentarzysko. 10 tysięcy ludzi sobie leży, więc mieszkam na cmentarzu, a to jest, proszę Państwa, bardzo dobre takie towarzystwo, eleganckie. No, tylko problem się pojawia, kiedy w sierpniu prowadzimy badania ze studentami archeologii UJ-u właśnie na wykopaliskach, to wtedy im troszeczkę przeszkadzamy to spokojne bytowanie i wchodzimy z wizytą rodziną, prawda? Z ich miednice, kości długie, inne rzeczy, które tam po nich zostały. Ale proszę Państwa, na jednym nagrobku koło mojej celi jest napisane Etuqui legis escadernium brevieris. Wspaniale! Dziękuję. Wspaniałe. Co to jest? A tam jest napisane i ty, który to czytasz, wkrótce w paszczy robaka zawitasz. Więc, proszę Państwa, człowieku, myśl. Jesteś tutaj, nie przywiązuj się do świata. Nie przywiązuj się. Pamiętaj, tam jest twój cel. To jest kolejna rzecz, która dla Dominika była ważna i na przykład dzięki temu my jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego ten Dominik po nocach siedział i się zastanawiał, co będzie z grzesznikami. To nie dlatego, że on miał jakąś nerwicę eklezjogenną, czegoś innego. Proszę Państwa, on naprawdę się martwił o ludzi. My moglibyśmy się uczyć od ludzi średniowiecza martwienia się o siebie nawzajem. Takiego naprawdę zastanawia się, co tutaj zrobić. I proszę Państwa, trzecia rzecz, która jest istotna i kluczowa i ważna, to jest to, co ja nazywam societas et civitas, czyli, proszę Państwa, wspólnota. To jest tymi słowami, można by określić, wspólnota. Ci ludzie w czasach Dominika i Dominik kształcił się we wspólnocie. I to, proszę Państwa, żyć we wspólnocie i to było społeczeństwo, było wspólnotą. I dlatego też, na przykład to się świetnie wyrażało w jednej rzeczy ważnej, której też moglibyśmy się uczyć od naszych braci, a mianowicie nie istniało pojęcie czegoś takiego jak grzechu prywatnego, byśmy powiedzieli, nie osobistego, tylko prywatnego, że to jest moja osobista sprawa, że ja sobie zgrzeszyłem. Proszę Państwa, w średniowieczu, kiedy oni patrzyli na siebie we wspólnocie, to widzieli, że wszyscy jesteśmy ze sobą z takim, jest to system naczyń połączonych. Wszyscy jesteśmy ze sobą złączeni i dlatego też, i to każdy z nas pewnie by przyjął, jeżeli czynisz dobro, choćby najbardziej ukryte, to twoje dobro buduje innych. I to mówimy, tak jest, to prawda, to jest bardzo ładne i mądre. Ale on mówi, ale tak samo, jeżeli czynisz zło, choćby najbardziej ukryte, to niszczysz tą wspólnotę. I my wtedy, no nie, tu w przypadku zła to już jest sprawa osobista, to już tutaj nie ma. On mówi, nie ma czegoś takiego. Wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni. To jest bardzo, bardzo też biblijna idea, bardzo piękna i na przykład u Dominikanów. Dominik, jedną rzecz, którą wprowadza bardzo szybko do naszej konstytucji, to było, proszę Państwa, kapituły win, czyli takie miejsca poranne, to te takie kapituły, zebrania braci, codziennie rano po modlitwach porannych, bracia mieli się spotykać i mówić sobie, zgodnie z listem świętego Jakuba, macie sobie wyznawać grzechy nawzajem, macie sobie takie rzeczy mówić, macie sobie grzechy lekkie mówić we wspólnocie. Grzechy ciężkie były zarezerwowane oczywiście do spowiedzi usznej, indywidualnej i absolucji kapłańskiej, ale proszę Państwa, macie sobie mówić rzeczy. Nie wolno Wam takich rzeczy zostawiać. Dlaczego? Dlatego, że jak powiedział nasz generał Humbert de Romanis, jeżeli Dominikanin zostawi, nie będzie sobie mówił we wspólnocie różnych rzeczy, które się wydarzyły we wspólnocie, na przykład, że to ja zjadłem zupę, dlatego nie mieliście tej zupy. Albo na przykład, to ja czegoś nie zrobiłem. Albo to ja właśnie, to prawda, to ja ukradłem to. Albo to prawda, zawaliłem tą rzecz. To Hubert mówi, jeżeli nie będziecie sobie tego mówić wspólnie, przebaczać, to po tygodniu już jest gigantyczny kwas we wspólnocie. A po miesiącu to już można, według Huberta, to pewnie można by rozwiązywać całą wspólnotę dominikańską. Natomiast, proszę Państwa, nie pytajcie się, jak teraz wygląda praktyka kapituł win. Kiedy zakon przeżywał gigantyczny kryzys w XIV wieku, to kapituły win były tylko raz w tygodniu. Proszę Państwa, my nie mamy już kapituł win, ponieważ to jest taki przeżytek, który dawno... Natomiast kapituły win i w ogóle takie wspólnotowe mówienie sobie, to była też praktyka, którą proponowali rodzinom. Mówi, macie kryzys? Spotykajcie się codziennie wieczorem albo tego zgodnie z pismem i mówcie sobie rzeczy. Nie tłumcie tego, ludzie. Mówcie, zacznijcie opowiadać sobie, robić sobie kapituły win, że zrobiłeś to, ty zrobiłeś to i sobie przebaczamy. To jest taka rzecz tak fundamentalna, którą oni wszyscy doskonale wiedzieli, a my się dziwimy, że po 20 latach ktoś patrzy, że ja żyję z jakimś takim panem dziwnym w domu, który coś tam tego dnia, nie wiem, ja z nim nie rozmawiałam, to prawda, ale jakiś taki dziwny mieszka tam. A ludzie wszyscy przeżywali. Natomiast oni to wiedzieli, ponieważ nie wierzyli w grzech prywatny. Indywidualny tak, ale nie prywatny. I to jest kolejna rzecz. A zatem kilka rzeczy z mentalności. Ja wam troszeczkę tak opowiedziałem, jak ci ludzie myślą, tak jakbym wam, nie wiem, byście zaprosili jakiegoś podróżnika, który spotkał się z plemieniem w Amazonii i wam powiedział, jaki ten ludzie mają system wartości. Ale dzięki temu, proszę Państwa, wy już będziecie się, wiele rzeczy będziecie rozumieć u Dominika, ale też będziecie wiedzieć, w jakim on świecie żył. Ponieważ, proszę Państwa, tam wszyscy byli wierzący. Również heretycy, z którym się spotkał, Te sławetne wydarzenia od 1202-3 rok, to jest, proszę Państwa, spotkanie z ludźmi głęboko wierzącymi. I to wszystko było w przestrzeni wiary, którzy mieli właśnie taki system. Wspólnota, życie wieczne, Chrystus, który jest w centrum. I oni, proszę Państwa, i nie patrzyli nawet po sobie, ponieważ to jeszcze trzeba było trochę poczekać na zrodzenie się mojego głębokiego ja, które jest najważniejsze. Ja. Duchowa jajecznica, jak mówił nasz magister, ojciec Aleksander Kos. I proszę Państwa, i teraz ważna rzecz. Wchodzimy w życie naszych dziadków, naszych pradziadków i po kolei was szybciutko przeprowadzę przez dzień monastycyzmu aż do momentu pojawienia się dominikanów. Ponieważ trzeba wiedzieć jedną rzecz. Dominik nie wymyślił naszego zakonu. I nasz zakon nie spadł z nieba. Taki po prostu tak zrzucony. Tylko proszę Państwa, Dominik był niezwykle rozsądnym człowiekiem, myślącym, który wiedział jedną rzecz. Nie będę się tutaj silił na oryginalność, żeby tam, nie wiem, moi bracia mieli habity w żółte kropki czy jakieś inne i żeby jakieś dziwne rzeczy. Tylko powybierał z różnych zakonów to, co się najlepiej sprawdzało. To, co było sprawdzone. Następnie to zebrał, do fiolki wymieszał, wylał i powstaliśmy my. Proszę Państwa, ale od kogo brał, co brał, to trzeba zrozumieć. Pierwsza rzecz to jest Benedykt z Nursji. Proszę Państwa, Benedykt z Nursji i benedyktyni, który zakłada, to jest, proszę Państwa, pierwszy zakon, do tego wrócimy, który na 100% święty Dominik miał okazję przez wiele lat się bardzo dokładnie temu zakonowi przyglądnąć i wybrać nie benedyktyni, ale od benedyktynów bardzo dużo rzeczy wziął. Pierwsza rzecz, proszę Państwa, warto wiedzieć, bo pewnie wielu z Was być może miało to gdzieś w czasie swojej edukacji, ale proszę Państwa, etap, kiedy wędrówki ludów są, kiedy Europa przeżywa różne katastrofy, procesy i jest jak w brazylijskim serialu, ktoś kogoś z kimś gdzieś dla czegoś, proszę Państwa, w tym czasie są takie wysepki. Mianowicie ludzie zaczynają wybierać na wzór przede wszystkim mnichów w różnych miejscach, przede wszystkim Azji, Afryki Północnej, taki sposób życia całkowicie poddany Bogu i dla Boga w takich wspólnotach kilku osób. Proszę Państwa, taka wspólnota na przykład piękna powstaje w Marsylii pod wodzą niejakiego Jana Kasjana w takim kościele świętego Wiktora. On sobie tam żyje, napisał, to jest proszę Państwa IV wiek, napisał sobie dla tych braci, których miał taką grupkę. Jak sobie wejdziecie, pojedziecie do tej Marsylii, wejdziecie do kościoła świętego Wiktora, wejdziecie do pierwszego kościoła, później zejdziecie niżej do drugiego kościoła, później niżej, to tam, proszę Państwa, jestem tak głęboko kilkanaście metrów pod ziemią. To był ten kościół, w którym żył Jan Kasjan. Proszę Państwa, Jan Kasjan w wolnych chwilach pisał, czy były spisywane to, co mówił braciom. To się nazywa, się ładnie nazywa kolacjones, rozmowy z ojcami. Bardzo ciekawe dziełko, ale proszę Państwa, on sobie żył. A w innym miejscu żyła sobie inna wspólnota. I proszę Państwa, Benedykt z Nursji, który był generalnie zmęczony, znużony życiem rzymskim, a wywodził się ze szlachetnego, najprawdopodobniej zamożnego rodu, postanowił zaszyć się w jaskini. Prowadził bardzo spokojne, samotnicze, niezwykle życie pełne umartwień, ascezy, bardzo dobrze uregulowane, tak jak przystało na tych, którzy wchodzą do zakonu z bardzo bogatego świata. To jest, proszę Państwa, cecha charakterystyczna wszystkich ludzi, którzy kiedy prowadzili bardzo hulaszczy tryb życia, wszystko mieli, wchodzą do zakonu, to zazwyczaj są niezwykle surowi, ponieważ już w życiu wszystkiego doświadczyli. I na przykład bardzo często mogą też narzucać braciom, którzy wyszli właśnie odwrotnie, z bardzo biednego środowiska i nagle w zakonie mają nagle łóżko, które mogą sami spać, bo wcześniej spali z trzema braćmi, 8 siostrami, bo taki był dom, to oni często idą w drugą stronę. Ale na tym polega, proszę Państwa, też życie dobrze przełożeni, zakonni, którzy potrafią to zobaczyć. I Benedykt przeszedł taką trudną lekcję. W ogóle, proszę Państwa, Benedykt dla wszystkich założycieli zakonów był pierwszym przełożonym. To na niego wszyscy patrzyli, zastanawiając się, jaki ma być przełożonym, a Benedykt rzeczywiście przeszedł też swoją ciężką szkołę życia, ponieważ mieszkał sobie w tej jaskini cudownej Subiaco na początku i tutaj jest ta, już tam benedyktyni dobudowali różne rzeczy, natomiast w pewnym momencie, kiedy prowadził takie niezwykle ascetyczne, uporządkowane życie, został dostrzeżony przez wspólnotę braci z Vicovaro. Wspólnota, która generalnie nie miała przełożonego, mieszkali sobie razem i zamarzyli, że będą mieli kogoś, będą mieli przełożonego, ale nie jakiego byle jakiego przełożonego, tylko weźmiemy sobie takiego najlepszego, takiego surowego, takiego niezwykłego. Myśląc, proszę Państwa, że jak będą mieli kogoś takiego, to sami się też staną wspaniali, ascetyczni, uporządkowani. A Benedykt przyszedł i, proszę Państwa, rzeczywiście zaczął robić tak, jak żył. Wprowadził subiaco do Vicovaro. Czyli tak, jak sam żył hipersurowo, tak zaczął tych braci też ubogacać swoją ascezą. I oczywiście, jak przystało na średniowiecze, nie tłumili żadnych emocji. Postanowili, czuli gniew, agresję i postanowili, że Benedykta usuną. Po prostu z tego świata, koniec. Z przełożonymi trzeba go po prostu przygotować zamach. I zamach został przygotowany, ale Benedykt został w cudowny sposób ostrzeżony i uciekł. Ale proszę Państwa, ta ucieczka dla Benedykta była ważnym przełomem. Bo on nagle zrozumiał, że nie może narzucać swoich wyśrubowanych norm na braci, na ludzi, którzy są z różnych sytuacji, z różnych stron, że są często słabi i po prostu nie domagają, że nie o to chodzi we wspólnocie. Nie o to chodzi w ogóle w życiu zakonnym, żebym ja tych ludzi po prostu przeciągnął, zrobił im taką szkołę przetrwania. Tylko że wspólnota to jest całkowicie coś innego. Proszę Państwa, to doświadczenie Vicovaro, ja uważam, że benedyktyni powinni świętować ten moment przełomu, sprawiło, że kolejny klasztor i wspólnota, którą założył, wspólnota Monte Cassino, to jest, proszę Państwa, już wspólnota, w której właśnie będzie bardzo mocno podkreślone, że zbawić można się również poprzez życie wspólnotowe. Proszę Państwa, nie poprzez ascezę, nie tylko poprzez ascezę, ale również poprzez życie wspólnotowe. I to jest, proszę Państwa, przełom, ponieważ Benedykt, tutaj macie jasno tak podane reguła Benedykta po roku 530, to jest taka teraz oficjalna datacja, natomiast po to Wam daję tą szałeczkę, ponieważ jeszcze do niedawna sami benedyktyni uważali, że Benedykt na 100% sam napisał regułę Benedykta. I on po prostu to wszystko sam napisał. A Benedykt był normalny. I po co on tam miał wymyślać tego? Wziął wcześniejsze dzieło, taką regułę mistrza, która jest straszna. Wiele rzeczy jest tam po prostu takich hiperascetycznych. Wziął ją i powybierał z tej wspólnoty mistrza to, co dobrze pasowało, regulowało życie, ale pewne rzeczy też pozmieniał minimalnie. Natomiast dokonał wyboru. A nie dotychczas, proszę Państwa, u benedyktynów do lat 40. było to odwrócone. Najpierw powstała święta reguła Benedykta, a później wszyscy od niej odpisywali, na przykład mistrz jakiś. A się okazuje, że nie, odwrotnie. Jednak tutaj Benedykt wziął, proszę Państwa, cechą charakterystyczną Benedykta, reguły Benedykta jest nacisk na wspólnotę jako miejsce zbawiania się, jako podstawowa asceza, też życie wspólne. Druga rzecz to jest, każdy klasztor ma być miejscem formacji duchowo-intelektualnej. My to nazywamy teraz, proszę Państwa, formacja duchowo-intelektualna. Oni tego kompletnie nie rozdzielali. Każda czynność intelektualna, każda praca intelektualna była czynnością duchową, była czynnością, aktywnością duszy mojej. A zatem, proszę Państwa, studiując, ja się modlę. Modlę się i studiuję. Dlatego też święty Tomasz na przykład bardzo mocno bronił tezy, że można, że formą modlitwy w pełni taką stuprocentową jest studium. Że człowiek studiując wykonuje akty pobożne. Franciszkanie się na to nie godzili. Mówiąc, nie. To trzeba jednak tutaj drogę krzyżową odprawić. To trzeba wziąć różaniec, którego jeszcze wtedy nie było, i odmówić. Ale generalnie trzeba coś tam... A Tomasz mówi, nie. Sama poznanie i kontemplacja, dochodzenie do istoty rzeczy jest czynnością w pełni duchową. I wziął to, proszę Państwa, między innymi w ogóle Dominikanie, w dużej mierze, ale nie tylko, właśnie od benedyktynów, gdzie klasztor był nazywany szkołą, schola. I u Dominikanów poszło to, proszę Państwa, jeszcze dalej, ponieważ każdy nasz klasztor jest szkołą i dlatego w każdym klasztorze musiał być lektor, czyli nauczyciel. Jeżeli nie było lektora, wykształconego brata, nie mógł powstać klasztor. Ja nie wiem, kto tutaj w Gdańsku jest lektorem konwentualnym. Kto jest lektorem? Ojcze Bolesławie, kto jest lektorem w konwencie?
To jest Cezary.
Cezary Jęta, no. Ale widzicie, jest ciągle, proszę Państwa, musi być lektor, musi być nauczyciel, tylko że w średniowieczu, proszę Państwa, to chodziło również o to, że bracia w naszych klasztorach przychodzili codziennie rano o 9 i mieli wykłady 1,5 godziny od 18 roku życia, jak w Konowicach skończyli, aż do śmierci. Miałeś 98 lat, trzeba było siedzieć i słuchać wykładów i tylko się trzeba było modlić, żeby ten lektor był w miarę fajnym człowiekiem, nie nudził, bo całe życie się miało takiego lektora, który gadał. Ale proszę Państwa, to jest ewenement, że nasze klasztory dominikańskie były szkołami i ci wszyscy dominikanie musieli codziennie, oprócz świąt, około 270 dni w roku studiowali, takich dni lekcyjnych było w średniowieczu, ale proszę Państwa, studiowali i to wzięli od benedyktynów, czyli wspólnota, następnie szkoła i braterstwo, które jest bardzo mocnym elementem takim. Proszę Państwa, to jest, to się nazywa monastycyzm południowy i tak warto, żebyście zapamiętali, ponieważ my, Dominikanie, też powstajemy na południu Europy. Gdybyśmy powstali na północy, oj, to się obawiam, że byłoby różnie, ponieważ monastycyzm północny jest, proszę Państwa, taki, jak jest tam pogoda. Ludzie prowadzą badania na wpływ pogody, na ideę, ale to nie jest głupie. Ja bym się oczywiście nie mógł czymś takim zajmować, ale generalnie to, proszę Państwa, jak pogoda wpływa na to, jacy ludzie są. I proszę Państwa, rzeczywiście, jak się patrzy na monastycyzm północny, Kolumban młodszy i starszy, wyspy Iona, północna Anglia, wiatry, zimno, zacinający deszcz. Proszę Państwa, to wtedy się nie myśli o radosnej wspólnocie i tego, tylko się myśli o tym, żeby przetrwać. Żeby się pogoda nas nie złamie, będziemy się, proszę Państwa, i to właśnie tam u Kolumbanów, w monastycyzmie północnym, powstają idee ascetyczne, które później oczywiście również przenikną do monastycyzmu południowego, między innymi do nurtów takich benedyktyńskich, ale jednak w małym stopniu, na przykład pomysłem, który będą mieli mnisi z północy i przyjmie się doskonale na południu, to będzie to, że Kolumban młodszy wymyślił karcer. Wymyślił karcer, czyli więzienie. Wymyślił więzienie jako formę pokuty. To jest, proszę Państwa, bardzo ciekawa rzecz, bo to pokazuje niezwykłe cywilizowanie też przemocy. Proszę Państwa, to jest wielka rzecz, która się wydarza, która sprawia, że, to znaczy, która pokazuje, że Ewangelia naprawdę, proszę Państwa, cywilizuje ludzi nawet wtedy, kiedy ludzie do końca nie rozumieją, jaki ma sens stosowanie tego, co jest w Ewangelii. Proszę Państwa, jeżeli Ewangelia jest bardzo mocno nastawiona na pojednanie, troskę, miłość, szacunek do drugiego człowieka. Proszę Państwa, to były takie idee, które w średniowieczu dla ludzi były trudne do przyjęcia, ale niestety Pan Jezus tak mówił. To na przykład doskonale widać w prawie, kiedy będziecie na przykład studiujecie historię prawa i zobaczycie, jak wyglądają zwierciadło saskie, czyli pierwsze, proszę Państwa, takie kodyfikacje średniowieczne, pełnosiedniowieczne prawa świeckiego, albo późniejsze Karoliny, Terezjany, czyli takie kodeksy prawa karnego, gdzie, proszę Państwa, było kar śmierci, było ho, 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 różnych rodzajów, za wszystko, gdzie, proszę Państwa, więzienia nie było jako takie, była wieża jako areszt taki do wydania wyroku, ale generalnie nie było więzienia. Więzienia pojawiały się dopiero wtedy w prawie świeckim, kiedy zaczyna się zmieniać w ogóle podejście do kary śmierci i kary śmierci zaczynają być minimalizowane, tak zmniejszane, to wtedy trzeba było coś zrobić z tymi przestępcami, więc dopiero XVIII, a tak naprawdę XIX wiek po napoleońsku to są pierwsze więzienia, się pojawiają takie kara więzienia. Wcześniej nie było. To w prawie kościelnym, to w prawie zakonnym była kara więzienia, ponieważ nie było kary śmierci. Nie mogło być kary śmierci, dlatego jej nie było, ale bracia popełniali też takie, i w ogóle ludzie kościoła popełniali też takie przestępstwa, że oni czuli, że no po prostu no nie mogą, nie można takiej osoby trzymać gdzieś tam na zewnątrz, tylko trzeba, ta osoba powinna być odosobniona, czyli wyłączona ze wspólnoty. Tak jak pamiętacie, wspólnota jest najważniejsza, wyłączona ze wspólnoty, a równocześnie we wspólnocie. Natomiast ten więzienie było traktowane jako forma najgłębszej pokuty, odsunięcie człowieka za morderstwo, które w prawie świeckim było, wiadomo, dla pań. Było zawsze utopienie, albo później na przykład w Karolinach przebicie żywcem palem i zakopanie żywcem. No to były kary, proszę Państwa, normalne, świeckie takie. Natomiast w prawie kościelnym było dożywotnie więzienie. Dożywotnie, czyli 7 lat, ponieważ dożywotnie więzienie zawsze oznaczało minimum, jeżeli ktoś został skazany na karcer perpetus, czyli wieczysty, to dostawał 7 lat. Jeżeli perpetus irremissibile, to ponad 7 lat. Ale generalnie tak na to patrzono. Ale to jest bardzo dobrze, tylko żebym ja tutaj nie zjechał za bardzo w historię prawa, która mnie niezwykle interesuje. Natomiast jedna rzecz, od Kolumbana wziął się więzienie i w każdym porządnym dominikańskim klasztorze był karcer. A w Krakowie, z którego przyjechałem, są dwa karcery, jeden siedmiowieczny, drugi nowożytny, bardzo ciekawy dla historyków, też epigrafów, ponieważ ci bracia siedząc w tym więzieniu drapali po tych ścianach i teraz my to przepisujemy, to co tam wydrapali na tych ścianach, i to są bardzo interesujące rzeczy. A na przykład niedawno byłem u naszych sióstr mniszek w Świętej Annie, tam miałem jakiś wykład na temat dlaczego dominikanki nie są karmelitankami i innymi takimi radosnymi zakonnicami, tylko mają jakieś takie problemy. Więc ja im to wyjaśniłem, przedstawiając ich DNA, które dzięki, jak się pozna środowisko i DNA, jak powstały, to się można zrozumieć, dlaczego nasze dominikanki są takie dziwne i zarazem niezwykłe, ale mam nadzieję, że one odkryją ten ich największy potencjał. Natomiast one w ramach takiego prezentu dla mnie mówią: ojcze, coś ojcu pokażemy. To jest, proszę Państwa, klasztor klauzurowy. I mówię: pokażemy ojcu coś niezwykłego. Mianowicie zaprowadził mnie do karceru, który jest tam za klauzurą. I to jest, proszę Państwa, przepiękny karcer, bo one objęły klasztor po Bernardynach. I to jest taki XVII-wieczny karcer z wspaniałymi takimi komiksami wręcz na ścianach, gdzie ci bracia mieli czytać to, co na tych ścianach było, tak żeby się w wolnych chwilach uczyć i tak umoralniać. I na przykład bardzo mi się podoba, jest takie przedstawienie Dominika i Franciszka, którzy się tak obściskują i jest podpisane: kiedyś kochali obcego, a teraz nawet swój swego. To takie ładne, tak żeby ci franciszkanie poczuli, że kiedyś to kochali obcego, a teraz to nawet swój swego. To jest XVII wiek, proszę Państwa, zawsze jest to, że kiedyś to było dobrze, a teraz to jest w ogóle beznadziejne. To jest klasyczny taki motyw, zawsze się wszędzie pojawiający. Natomiast, proszę Państwa, benedyktyni, pieć i reguła Benedykta, schola, wspólnota. Proszę Państwa, następnym ważnym elementem jest, tutaj naszego Kolumbana mamy, ja bardzo lubię tych Kolumbanów północnych, między innymi, proszę Państwa, Kolumban starszy, tylko powiem tyle, z Ajona, z wyspy Ajona, jest o tyle ważną personą, że a dobrze, to nie będę mówił. Generalnie wykształcił Kolumbana młodszego. Natomiast Kolumban młodszy jest dla takiej naszej kultury istotny, ponieważ w jego żywocie pojawia się pierwsza wzmianka o potworze z Loch Ness. Gdyż, proszę Państwa, jak to Kolumban młodszy przechodził sobie koło jeziora i nagle patrzy, a tam ludzie krzyczą tego, że komuś tam nogi coś zjadło, czy jakieś ręce tego, więc Kolumban podszedł, położył rękę, nogi wyrosły, co tu tyle krzyku, no bez przesady. I oczywiście zapisano właśnie jakiś potwór tego. I to jest pierwsza wzmianka o potworze z Loch Ness, właśnie u Kolumbana młodszego. Kolumban młodszy, ponieważ był z północy, popełniał oczywiście te same błędy, które Benedykt na początku popełnił, mianowicie postanowił w pewnym momencie, że jak już się przeniósł, bo on, ten Kolumban był takim człapaczem, czyli z Irlandii, z Anglii przeszedł do Francji. We Francji znalazł sobie ładne miejsce urocze, niejakie Luxowym, to było Luxeuil, takie rzymski kurort, ciepłe wody, termy i te sprawy. I on sobie tam siedział i nie mógł patrzeć, jak ci bezbożni świeccy po prostu moczą te swoje wszystkie bubcie i inne rzeczy w tych ciepłych wodach, i pewnie się zaczął krzyczeć na tych. Więc urocza księżniczka tamtejsza, o jeszcze piękniejszym imieniu Brunhilda, po prostu postarała się, żeby wygonić Kolumbana. A Kolumban wtedy myk i przeszedł do Bobbio przez Alpy i założył taki klasztor i umarł. Natomiast, proszę Państwa, to był taki przykład też takiej północy, która się przenosi na południe, która też się ciężko jej się dostosować. Natomiast to, co Wam mówię, i Kolumban starszy, Kolumban młodszy, Benedykt z Nursi, proszę Państwa, do 817 roku, 817, czyli do IX wieku, nie było czegoś takiego jak jednej kongregacji zakonów. Tylko każdy klasztor, to proszę Państwa, była osobna osobna bajka, całkowicie osobna historia. W każdym klasztorze wszystko zależało od tego, jaki tam był opat. Jeżeli opat był świętobliwy, to było świętobliwie. Jeżeli natomiast nie, to było nie. Wybierał sobie regułę, mogli żyć według Kolbana, Pachomiusza, Pawła Step, Benedykta. Różne każdy wybierał. Nie było żadnego centralnego urzędu. I dopiero, proszę Państwa, tą sprawą uporządkowania życia zakonnego postanowił zająć się niejaki Benedykt z Anianu. Benedykt z Anianu, który był benedyktynem, bardzo bliskim współpracownikiem Karola Wielkiego i później jego syna Ludwika Pobożnego. Pamiętajmy o tym, Karol Wielki, tak jak Wam powiedziałem, to jest czas, kiedy cichną już wędrówki ludów, kiedy zaczyna się pojawiać kultura i rzeczywiście Karol Wielki postanawia stworzyć całkowicie nowy ład. Na przykład wprowadza reformę sądownictwa na całym terenie. Tutaj prawie europejski, obejmujący prawie całą Europę. Następnie na przykład z ciekawych elementów, które wprowadził, to literki. Ujednolicił czcionkę. W każdej porządnej cesarskiej, każdy porządny sekretarz cesarski ma pisać jedną czcionką. Times New Roman, koniec. I nie ma innej. Mianowicie wymyślamy A, tak jest brzuszkiem, na przykład, proszę Państwa, tak, proszę Państwa, zaczyna być jedna czcionka. Po co to robi? Mianowicie po to, że dzięki temu będzie wszyscy, w każdym miejscu w całej Europie, wszyscy będą w stanie odczytać to pismo. A nie, że we Francji piszą tak, w Hiszpanii piszą tak, w Longobardii piszą tak, a gdzieś jeszcze tak. Nie. Wszyscy piszą identycznie. I co więcej, ma być hiperczytelnie. Każda litera ma być wpisana w kwadrat. Ma być okrągła, ładna, jak pani w pierwszej klasie nauczyła, tak wszyscy mają pisać. I proszę Państwa, taki sposób pisania, taka kapitała kwadratowa Karolina, ona, proszę Państwa, się zachowała aż do XIII wieku. Także ciężko na przykład historyk, który ma dokument i patrzy na niego i mówi, no to może być wiek XII albo IX. No bo, proszę Państwa, wszyscy pisali jedną czcionką, bo ona była wyraźna, czytelna i wszyscy się tego uczyli. To było tak, pisali sekretarze. I to Karolowi się udało zrobić. Reforma sądownictwa, pisma, różnych rzeczy. Tylko jedna mu się nie udała, mianowicie nie udało mu się zreformować zakonów. W każdym zakonie każdy żył inaczej, ale z zakonnikami to się nie da. Tutaj więc umarł, spokojnie, ale jego syn powiedział, o nie, ja to zrobię. I miał bliskiego współpracownika. Ten współpracownik zebrał wszystkich, ogromną grupę opatów na synodzie w Akwizgranie i postanowiono, że reformujemy zakony i wszystkie zakony na terenie będą miały jedną regułę, taką benedyktyńską, poprawioną nieco, tak żeby wszyscy żyli. I co więcej, następnie jak już wszyscy podpiszemy układ, że będziemy żyli według jednej reguły, oczywiście wyznaczę ja, mówi Benedykt z Anianu, jeszcze kilku wizytatorów, którzy będą jeździć po całej Europie, sprawdzać, czy to się sprawdza, czy rzeczywiście jest to stosowane. Oczywiście, proszę Państwa, już ta idea takiego centralnego urzędu jest, proszę Państwa, czymś całkowicie obcym Benedyktowi, bo dla Benedykta każdy klasztor był autonomiczny, każdy opat był autonomiczny i to w pewien sposób, proszę Państwa, zostało na przykład do dnia dzisiejszego w tym, że opat jest ordynariuszem, że ma mitrę, że ma pastora u każdego opactwa, że jako taką swoistą autonomię ordynariusz. Tak, proszę Państwa, w średniowieczu była też funkcja przeorów, na przykład u dominikanów, którzy oczywiście nie nosili mitry, nie mieli takiej funkcji jak opaci, ale mieli ogromne też, byli rzeczywiście panami w swoim klasztorze. To była panami w takim znaczeniu, że są odpowiedzialni za braci, których mają, również w sferze materialnej i duchowej, a nie tylko materialnej, tylko też duchowej. To jest bardzo, funkcja opata, przeora jest bardzo interesująca. Proszę Państwa, zostaje ta reforma wprowadzona. Jedną z reform jeszcze jednej, którą wprowadza Benedykt z Anianu, jest sprawa liturgii. U Benedykta, Benedykt nakazywał, bracia mają codziennie odmawiać 37 psalmów. A Benedykt z Anianu mówi, to trochę za mało, 57 odmawiamy. Tak, żeby troszeczkę więcej, proszę Państwa, to podkręcanie będzie cechą charakterystyczną każdej reformy, ale... Proszę Państwa, zostały to podpisane, wszystko pięknie, ale jeżeli ktoś z Was chce robić wielkie reformy, to trzeba też trochę pożyć, a nie, że się reformuje, umiera. I niestety Benedykt zrobił ten błąd. Mianowicie kilka lat później, zaledwie 4 lata później, w nieznanych okolicznościach został znaleziony na klęczniku. Żartuję, umarł. Ale generalnie to sprawiło, proszę Państwa, że ta cała reforma klapła. I niektóre klasztory się reformowały, a inne żyły tak jak dawniej, inne jeszcze gorzej. Proszę Państwa, to wszystko sprawiło, że znowu pojawił się kolejny nurt, ale to już jest nurt większy, obejmujący benedyktynów, ale również kanoników i księży, którzy postanowili, że chcą zacząć żyć w kompletnie nowy sposób i w całkowicie nowy sposób ustawił sobie to życie zakonne. Poprosili niejakiego Wilhelma Pobożnego, który dał im ziemię. A proszę Państwa, wszystkie klasztory były fundacjami kogoś, ale specyfika Cluny polegała na tym, że oni powiedzieli tak: drogi Wilhelmie, daj nam ziemię, ale w zamian za to nic nie żądaj oprócz jednej rzeczy, mianowicie to, że będziemy się za Ciebie modlić po wieczne czasy. Co więcej, będziemy się modlić za całą Twoją rodzinę. Będziemy pierwszymi, którzy za 30 lat wprowadzą nabożeństwo zaduszne 2 listopada. Będziemy pierwsi, którzy wprowadzą księgi Liber Mortuorum, modlitwy za zmarłych. Będziemy to wszystko robić, ale Ty i Twoi tego nie wolno Wam przychodzić do naszych murów i mówić: my żeśmy Wam fundowali klasztor, no to drodzy braciszkowie, no dajcie nam dziesięcinę, albo dajcie nam połowę swoich dochodów, albo jeszcze lepiej, przyjedziemy do Was w odwiedziny i zostaniemy na 3 miesiące. Mój dwór, czyli 130 osób, utrzymacie nas, prawda? Co oczywiście było jeszcze gorsze niż nawet zbieranie dziesięciny. Więc, proszę Państwa, to Cluny pierwszą rzecz mówią: chcemy dostać ziemię, ale wy nie będziecie mieli do tego żadnych praw oprócz tego, że będziemy się za was modlić. To jest jedyne zobowiązanie. Pierwsza rzecz. To jest, proszę Państwa, rewolucyjne. Druga rzecz, mówią: chcemy mieć egzempcję. Egzempcja, proszę Państwa, oznacza to, że jesteśmy całkowicie uniezależnieni od lokalnych władz, zarówno świeckich, jak i duchownych. Czyli biskup lokalny może jedynie do nas przyjść, zapukać w bramę, a my możemy mu powiedzieć: do widzenia, nie mamy czasu, nic do nas nie masz, drogi biskupie, ponieważ my podlegamy bezpośrednio pod papieża. I proszę Państwa, to Cluny wprowadza to jako taki wyróżnik, mianowicie podlegamy bezpośrednio pod papieża. Jeżeli ktoś coś do nas ma, do papieża. Jeżeli chce ktoś z nami załatwiać, proszę z papieżem. A od murów klasztornych trzymajcie się wszyscy z daleka, ponieważ dotychczas całe nasze życie zakonne zazwyczaj było niszczone właśnie przez was. Przez was, władców świeckich, którzy nas żeście objadali. Przez was, biskupów, którzy żeście sobie ustawiali u nas swoje urzędy. Przez was innych mamy być całkowicie wolni. Ma być libertas, wolność. Ma być całkowicie uniezależnieni od was. Proszę Państwa, ta idea, rzeczywiście to, że oni o sobie stanowią, to, że będą, to jest, proszę Państwa, idea niezwykle wywrotowa i ważna. Ponieważ od tej idei, jak zrozumiecie, jak pojmiecie to, to pojmiecie, co się wydarzy w wieku XI. Skąd wiele rzeczy się wzięło. Nawet to, proszę Państwa, że wy siedzicie tutaj jako świeccy, a ja jako duchowny. I czujemy tutaj, że jest jakaś, no niby jesteśmy wszyscy braćmi, tak ładnie papież Franciszek mówi, ale coś tam jest tego, jednak my jesteśmy świeccy, a to są duchowni. Proszę Państwa, żeby to zrozumieć, to trzeba zrozumieć Cluny. Od tego trzeba zacząć. Od klasztoru, który ma być reformą i który widzi, w jaki sposób my mamy budować i mamy też rozwijać nasze życie wewnętrzne zakonne. I Cluny zaczyna, proszę Państwa, funkcjonować. Oczywiście wprowadzają kilka reform ważnych. Mówią, reforma zawsze jest wtedy dobra, kiedy rozwija się liturgia. A zatem u Benedyktynów było 37 psalmów, w reformie Benedykta zamieniono 57 psalmów, a u nas będziemy mieli tych psalmów 217 dziennie. A co? Żeby braciom głupoty do głowy nie przyjdzie, będziecie całymi dniami, nocami modlić. Proszę Państwa, modlitwa była niezwykła, a mieli się za co modlić, ponieważ coraz więcej było darów, w zamian oczywiście za modlitwę. Rody dawały coraz więcej, prosząc o modlitwę, bracia się modlili, więc trzeba się było modlić, ponieważ byli słowni. Rozwija się wspaniała liturgia. Proszę Państwa, w liturgii w takim szczytowym momencie na przełomie XI-XII wieku uczestniczy 800 braci naraz w kościele, a w klasztorze mieszka 4000 zakonników. Cluny, jak sobie kiedyś pojedziecie i zobaczycie, po tym Cluny prawie nic nie zostało, bo rewolucja francuska to zniosła, ale jest tam dużo takich elementów Cluny, architektonicznych jeszcze pozostałości, czy też takie ładne są prezentacje, które można sobie obejrzeć przez takie specjalne szyby. Bardzo to jest ciekawe, Francuzi zrobili. Natomiast, proszę Państwa, Cluny się rozwija i jest jeszcze kolejna rzecz. Mianowicie to Cluny powstaje i bardzo szybko do tej Cluny zaczynają, proszę Państwa, podłączać się inne miejsca, które Cluny przyjmuje jako swoich i oni uczestniczą w prawach, przywilejach, obowiązkach całej kongregacji cluniackiej. I tak, proszę Państwa, rozwija się po całej Europie. Tych klasztorów jest kilkaset, nawet w takim szczytowym momencie. Natomiast to jest ważna rzecz. Zostaje założony klasztor w Cluny. Natomiast mamy w pewnym momencie wielki, reformowany zakon benedyktyński, który się rozwija. Nie powstali reformowani benedyktyni, tylko powstaje Cluny, które pączkuje po kolei. To jest ważne. Dlaczego? Ja to niedawno zrozumiałem dopiero. Ponieważ jeden z moich braci mi mówi: Tomek, mamy teraz jubileusz naszego zakonu, 800-lecie, ale przecież nikt nie założył naszego zakonu. Przecież nie ma aktu fundacyjnego zakonu braci kaznodziejów, tylko jest założony klasztor świętego Romana braci kaznodziejów. Gdzieś tam w Tuluzie. Więc nie ma tego. Ale to jest, proszę Państwa, niezrozumienie w ogóle całego procesu, który tworzy zakon. Zakon tworzy miejsce klasztor plus dokładna egzempcja, czyli podleganie bezpośrednio, wyłączenie spod władzy biskupa i podleganie bezpośrednio pod papieża. I tak samo z Dominikiem był i z Dominikanami. Nie powstał zakon jako zakon, tylko powstała wspólnota, która później podłączała się do tej wspólnoty pierwszej, zaczęły podłączać się kolejne klasztory, prowincje i z czasem oczywiście powstała kongregacja, tak jak było kongregacja Cluniensis, tak samo powstała Ordo Predicatorum. Na tej samej zasadzie od klasztoru, od małego miejsca zaczyna to wszystko pięknie poczkować. To jest bardzo ładny obraz tutaj, tak patrząc na to, jak mamy ten Cluny, który tak promieniuje, to jest, proszę Państwa, taka scena, która nie wiem dlaczego jest nieznana, a dotyczy Dominikanów, to mianowicie wizja z 47 rozdziału Libellusa, czyli opowieści o świętym Dominiku. Mianowicie Dominik staje przed drzewem. To tak tam powiem, jest tam bardzo ładny ten opis, ponieważ wszyscy znamy Franciszka, który staje, prawda, przed drzewem i te ptaszki tak siedzą, takie dziurki mają pootwierane i słuchają, a ten Franciszek tam głosi kazanie do ptaków, prawda? To wszyscy znamy. I takie są wpatrzone w tego Franciszka. Ja mam nadzieję, że kiedyś zostanę zaproszony do Franciszkanów, to się skonfrontuję z nimi, w pewnych moich tezach. Natomiast i oni są tak patrzone w tego Franciszka. Natomiast, proszę Państwa, u nas my mamy też bardzo podobny obraz Dominika, który staje przed drzewem, proszę Państwa, i drzewem, które jest pełne ptaków i w pewnym momencie te wszystkie ptaki odlatują. I dla Dominika to był moment jeden ważny, bo on ten sen, wizja miał w roku 1217, około marzec, kwiecień w Tuluzie. On zrozumiał, dla niego to był znak, bracia, mam braci wysłać stąd. Bracia nie mogą siedzieć w Tuluzie. Trzeba ich natychmiastowo wysłać. Wszyscy się pukali w głowę i mówili: Dominiku, no nie tak to się, nie wolno, tak, no to jest młoda wspólnota, potrzebujemy czasu. A Dominik mówi: nie, macie iść. Wyjdziecie do Paryża, wyjdziecie tam. Ma to się tego. I proszę Państwa, swoją drogą Bogu dziękować, ponieważ już we wrześniu tego roku Tuluza została splądrowana, a Dominikanie pewnie by zostali wszyscy wyrżnięci, gdyby byli tam wtedy. Natomiast ich nie było, ponieważ wszyscy zostali już rozproszeni. Tam w tym domu zostało chyba dwóch czy trzech braci. Natomiast, proszę Państwa, ta scena rozproszenia jest niezwykła. Ja w ogóle tak marzę o tym, żeby jakiś artysta to pokazał. Właśnie taki Dominik, drzewo i 800 ptaków, które się rozlatują we wszystkie możliwe kierunki. To jest obraz, proszę Państwa, to jest obraz Dominikanów z samego żywotu świętego Dominika. Proszę Państwa, u Cluniaków pojawia się jeszcze jedna rzecz ważna, którą Dominik bierze. Tak jak od benedyktynów mamy schola, wspólnota, wspólnotowość, wspólnota jako sposób zbawienia się, nie tylko asceza. U Cluniaków pojawia się inna opcja, mianowicie dotychczas Cluniacy mówią tak: po kolei podłączają się do nas klasztory, tak? Tak. Ale te klasztory przynależą do naszej kongregacji, tak? Tak. Dobrze. Trzeba ustanowić jedną osobę, która będzie czuwać nad tą całą kongregacją, a zatem, proszę Państwa, powstaje taka funkcja jakby super opata, która później w zakonach, na przykład u Dominikan, przerodzi się w generała zakonu, czyli będzie ktoś stojący ponad tym wszystkim, czuwający nad całą kongregacją i będzie stał nad wszystkimi przełożonymi, na przykład jeżeli będzie chciał, to będzie mógł gdzieś tam w jakiejś koziej wólce sobie ściągnąć tego przeora czy opata z urzędu, ponieważ on ma pełnię władzy. I to jest, proszę Państwa, całkowicie nowa idea właśnie takiego hiperopata, który jest opatem nad opatami. Tylko że u królniaków, proszę Państwa, to miało funkcję, to było stricte takie wertykalne, czyli opat był jak król, natomiast wszyscy inni podlegali. Nie było żadnego jakby takiego spotkania horyzontalnego. To się dopiero, proszę Państwa, cystersi zmienią, że nagle ten opat stanie na równi z nimi, będzie pierwszy spośród równych, ale i co więcej, będzie kadencyjny. Natomiast u nich, jak już ktoś tym opatem został, to zostawał, jak przystało na porządnego króla, do samej śmierci. Natomiast idea centralizacji i urzędu takiego hiper, to jest, proszę Państwa, pomysł kluniacki. Oczywiście są różne, w różnych miejscach się pojawiają, ale to jest bardzo ciekawy taki na wzór feudalny. Tam na przykład, proszę Państwa, się pojawia też moment, który będzie stosowany u nas u Dominikanów, też w czasie profesji zakonnej, czyli moment, który w pełni wprowadza osobę do naszego zakonu, to moment ślubowania poprzez włożenie rąk w ręce przełożonego, czy też właśnie w konstytucję, ale generalnie ten moment, który jest wzięty od kluniackiego systemu też poddania feudalnego. Ty jesteś moim panem, ja tobie podlegam. Podlegam tobie, ponieważ wierzę, że Bóg postawił mi ciebie jako ten, który będzie mnie prowadził, mistrz dobry i on mnie zachowa. To jest, proszę Państwa, to co mówię, to jest formuła właśnie kluniacka, a u nas został, proszę Państwa, ten gest. Właśnie stąd na przykład gest, kiedy księża w czasie mszy świętej trzymają tak ładnie rączki, to mam nadzieję, że nie tylko dlatego trzymają tak ładnie rączki, bo tak wtedy ładnie widać, prawda, że taki jest pobożny ten ksiądz, ale ten moment rąk, on oznacza tego, że ja wiem, kto jest moim panem. Ja wiem, komu ja podlegam i komu też służę, że ty mnie prowadzisz. Ten moment takiego posłuszeństwa Bogu samemu. To jest bardzo ładne, więc jak się tak człowiek zacznie rozumieć pewne gesty, które nawet mam, to się nagle nie wydają takie głupkowate i dziwnie wyglądające. Natomiast, proszę Państwa, Cluny jest ważne. Między innymi, proszę Państwa, dlaczego Cluny jest też ważne? Ponieważ Cluny jest dla nas wspaniałym egzemplem pozytywnym, ale również negatywnym. Gdyż i kiedy Cluny się rozwija, kiedy spotykają się dniami i nocami w kościele, kiedy liturgia toczy się 24 godziny na dobę, taka po prostu taka, coś niezwykłego, następnie stroje, które są wprowadzane. Cluniacy, proszę Państwa, jak już skupiają się na liturgii, to zaczynają być, pojawiać się niezwykłe stroje, też sztuka sakralna, złoto, bogactwo całej liturgii, na przykład piękne takie stroje, które mieli, ja dopiero niedawno też pojąłem, na czym polega urok tego, mianowicie mieli jedwabne stroje liturgiczne. Ja się zawsze zastanawiam, po co im te jedwabne stroje liturgiczne, ale no ładnie pewnie tak. I dopiero zrozumiałem, kiedy zobaczyłem ornat u benedyktynów w Tyńcu. Benedyktyni w Tyńcu postanowili kupić sobie jeden ornat jedwabny. Nie wiem jak, chociaż może na tych gdzieś tam dżemikach i czekoladach się tam dorobili na ornat, nie wiem. Natomiast, proszę Państwa, zobaczyłem duchownego opata w tym ornacie, na którym, proszę Państwa, nie było nic oprócz tylko czystego jedwabiu. I ja zrozumiałem, na czym polega piękno. Po prostu to było, rzeczywiście nic, nie trzeba było wyszywać jakichś badziewnych IHS-ów i inne rzeczy z koralikami, czy też jakieś polityczne, prawda? Tylko, proszę Państwa, sama materia ornatu była przepiękna, sama prostota tego, coś cudownego. Proszę Państwa, to wszystko sprawiło, że to było tak cudowne i tak piękne i tak bogate, że oczywiście tam, gdzie jest pieniądze i tam, gdzie jest władza, to trzeba być jakimś hipermocnym człowiekiem, żeby nie doznać jakiegoś zepsucia. I niestety, proszę Państwa, to po pewnym czasie zaczęło też psuć kluniaków, ponieważ bogactwo rzadko kiedy nie psuje, nawet jeżeli jest to sakralne. Więc, proszę Państwa, Dominikanie, ale również inne zakony bardzo mocno akcentowały, które zaczęły powstać po kluniakach, że nie będziemy jak kluniacy, A jednym z elementów, proszę Państwa, niebycia kluniakiem jest również to, że, proszę Państwa, benedyktyni, jak zobaczyliście na załączonych obrazkach, mieli habity czarne. Do dnia dzisiejszego mają czarne. Cała, proszę Państwa, reforma, która jest po kluniakach, jest reformą, jak patrzymy coraz bardziej, ona jest jakby, by nie być jak kluniacy, by nie być jak oni. My wrócimy do prawdziwego życia bez tej całej pompy gigantycznej i między innymi, proszę Państwa, jednym z elementów jest to, że te najważniejsze zakony, które zaczynają powstawać po kluniakach, wszystkie przyjmują białe habity. Z białych stron. To nie chodzi, proszę Państwa, tylko to, że len taki niebarwiony jest tańszy, ale chodziło, proszę Państwa, żeby jasno odróżniać, że nie jesteśmy czarnymi mnichami. Proszę Państwa, czarny mnich w czasach świętego Dominika to był synonim ciężaru, obciążenia, pompy i przede wszystkim tego, że człowiek się po prostu tak zanurzy w tym życiu monastycznym, już po prostu nie wyjdzie z tego. Jest to po prostu taki ciężar jak asfalt. Czarny, tany. Natomiast biel? Biel to jest, proszę Państwa, reakcja taka, to są jak lata 60. dzieci kwiaty. Dziecko kwiat ma biały habit i ma, proszę Państwa, biały strój i może być wolny. Biel daje wolność. Proszę Państwa, oni tak patrzyli. Kameduli, kartuzi, cystersi, kanonicy biali, czyli premonstracyjni i następnie my, dominikanie. Proszę Państwa, to jest symbol reakcji na te, co? Wojtku?
Lata 60.
Nie, a to nie są, proszę Państwa, dobre lata. To oczywiście teraz musimy... Franciszkanie przyjęli, też nie przyjęli czarnego habitu, świadomie. Przyjęli brązowe, przyjęli inne kolory, które tylko, żeby, proszę Państwa, nie mieć czarnego habitu, ponieważ to jest pompa, to jest ciężar. Tak się nie da. Dominik widział. To są może i święci zakonnicy, ale po prostu to jest zbyt dużo, zbyt duży ładunek takich też emocji, prawd i idei, które, nad którym się nie da jakby tak spokojnie przejść. Trzeba z tym zerwać. I, proszę Państwa, zaczynają pojawiać się całkowicie nowe zakony, właśnie reakcja na Cluny. Jest, proszę Państwa, 5 po 9, ja dobrze widzę?
4
po 9. I, proszę Państwa, z dzisiejszego wykładu zapamiętujemy sobie system wartości benedyktynów, kluniaków. Oni nam dadzą dobry taki wstęp do jutrzejszego wykładu, który spróbuję, proszę Państwa, przez te półtorej godziny gdzieś tam dojść. Może uda się nam Dominika urodzić, daj Panie Boże. Ale jest duża, proszę Państwa, jest duża szansa, jak się rzeczywiście niezwykle tak o 10 zaczniemy i do za 11:15 pociągniemy jutro. Nie wiem, czy jest przewidziany też czas na takie pierwsze jeszcze jakieś pytania, czy...
Jeżeli Państwo mają...
Taki do wykładu.
Bo to wykładowca się dopiero rozgrzewa.
Przez rozgrzewa, no. Ja jedynie mam w nowicjacie taką radę, że mogę, proszę Państwa, mam 30 godzin, zakon mi dał. I mówi, powiedziano mi, Tomek, jesteś całkowicie wolny, masz biały habit, możesz po prostu...
Nowicjuszą przez 30 godzin.
Proszę Państwa, i w ostatnim czasie udało mi się Dominika uśmiercić. Więc to jest naprawdę ogromny sukces.
Więc jeżeli mają Państwo...
Tylko, że proszę Państwa, jak się wejdzie już w tą, jak się już odbędzie kilka podróży tam, się wiele rzeczy zobaczy. To naprawdę jest to fascynujący świat, z którego możemy się bardzo wiele rzeczy uczyć, ale również jest to, proszę Państwa, to jest świat, który pokazuje nam, jak bardzo pewne rzeczy się rozwijają, jak rzeczywistość historyczna jest, proszę Państwa, nie jest tylko procesem rozwoju, takie ku lepszemu, ale że jest raczej, proszę Państwa, jak... Ja to pokażę Państwu. Mogę Pana notatkę przeczytać? Proszę Państwa, jest jak koncepcja czasoprzestrzeni. No, fizyka to jest druga rzecz, którą kocham. Proszę Państwa, gdzie rzeczywistość jest jak
to może ja taką historia...
Jest dobrze, niech będzie zapisana. Proszę Państwa...
Spokojnie, ale to jest moja karta.
Ale... Pan siada. Proszę Państwa, gdzie... nie ma tylko właśnie jest jeden punkt, rozwijamy, tylko bardzo często jest tak, rzeczy, które kiedyś były tego, w tym momencie padają. Jest po prostu jak przestrzeń, która się, wartości, która się wygina w różnych miejscach. Poprzez oczywiście zagięcia czasu przestrzeni są z jakiego powodu? Mamy to właśnie. I to jest kolejna. Ale proszę Państwa, jak będziemy robić fizyka dominikanów, to wtedy przedstawię Wam również na przykład historia dominikanów z perspektywy teorii strun, no, ale to już.
Wobec tego czarną dziurą dla dominikanów, co było najbardziej.
To jest. Nie mam, posłuchajcie, proszę Państwa, nie mam jeszcze przemyślanej tej fizyki dominikańskiej.
Także też ojciec wyjaśnił, bo tutaj była ta kapituła winy. Ja tak dopiero w jakimś czasie skojarzyłem, że to chodziło o grzechy, bo to nie chodziło o picie.
To się nazywa fachowo capitulum culparum, to jest wina, culparum, nie grzech, wina. Tak więc, proszę Państwa, to jest to, ale zachęcam też do jakby własnych, w tych tematach, które teraz poruszyłem, własnych studiów, naprawdę, które są no, fascynujące. Ja też powiem tak, niedawno miałem okazję być na takim spotkaniu dotyczącym historii prawa w kontekście prawa inkwizycyjnego. Ja się, jak mówię, tą inkwizycją się zajmuję na co dzień. I tłumaczyłem też oczywiście prawnikom sprawę eschatologii, tego, że oni, dla tych ludzi była ważna sprawa nieba, piekła. I byłem z jednym księdzem, który jest takim księdzem, myślałem, że będzie wsparciem dla mnie, a on powiedział, właśnie, jak to celnie ojciec Tomasz zauważył, w średniowieczu mieli obsesję zbawienia. Obsesja zbawienia. Proszę Państwa, to my mamy obsesję naszego takiego ziemskiego autozbawienia, ale to my jesteśmy pod tym względem, tej czasoprzestrzeni jesteśmy bardzo niziutko. W stosunku do tych ludzi. Oni oczywiście mieli niżej na przykład sprawy higieny czy jakieś inne, a my mamy teraz, ale inna sprawa rzeczy, dieta, ich dieta, chociaż no dieta, no generalnie jeżeli chodzi o Polski Dominikan, to ta dieta była słabiutka. Dobrze. No to tak tylko w ramach uwagi, proszę Państwa.
Ja mam pytanie, zrozumiałam, że dokładnie do Benedyktyni to był ten pierwszy taki nut, a
Kluniki, proszę Państwa, oni, te wszystkie zakony to są reformowani benedyktyni. To są oczywiście równocześnie, proszę Państwa, mogły być zakony benedyktyńskie niereformowane, bo były na przykład też odmiany benedyktynów, na przykład byli benedyktyni w kongregacji Hirsau, w kongregacji na przykład Gorce. Są różne i mieli, może jutro dwa słowa o nich powiem, natomiast to są różne jakby kongregacje. Ja zwróciłem uwagę na taką kongregację, która miała największy wpływ w ogóle i na Europę, ale też na Dominikanów. Tą kongregację, proszę Państwa, sobie zapamiętajcie, ale ich było wiele więcej różnych. To jest jedno tak. Ja musiałem po prostu wybrać z tego morza takie kamienie milowe tego wszystkiego.
Bardzo dziękujemy. No.